12.15. Przypomnę, że dzisiaj mamy 5 marca i że mamy dzisiaj 790. rocznicę urodzin Kingi, księżniczki węgierskiej, księżnej krakowskiej i sandomierskiej, która to według legendy dała początek kopalniom soli w Bochni i Wieliczce. Sól w przeszłości była nazywana białym złotem, ale my w tej godzinie nie o złocie, tylko o ładzie i nie o białym, tylko zielonym.
W środku dnia.
Jak wielu wie, bo się przekonało, jeżdżąc drogami tymi i owymi, rolnicze protesty wstrząsnęły całą Europą. Producenci żywności protestowali i protestują niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a powodem tej akcji jest niezadowolenie ze wzmożonego napływu zboża z Ukrainy oraz z Europejskiego Zielonego Ładu. Dlaczego rolnicy krytykują ten Europejski Zielony Ład? My o tym Zielonym Ładzie właśnie w tej godzinie chciałbym, żebyśmy spokojnie sobie porozmawiali. Ale dlaczego rolnikom Zielony Europejski Unijny Ład się nie podoba? W czasie protestów w Poznaniu tłumaczył to Emil Lemański z organizacji Rola Wielkopolski.
Problemów w rolnictwie jest oczywiście dużo, dużo więcej, ale na ten moment do załatwienia na już to jest zatrzymanie, wycofanie się całkowicie z Europejskiego Zielonego Ładu, który jest dla nas rolników bardzo szkodliwy. Takim sztandarowym przykładem, czym dla rolników jest Zielony Ład, może być chociażby to nieszczęsne ugorowanie, czyli obecnie rolnicy musieliby w tym roku 4% swoich gruntów wyłączyć z produkcji, a docelowo to ma być 10%. Jest to absurdalny pomysł. Wyobraźmy sobie sytuację analogiczną, że na przykład firma transportowa ma 10 ciężarówek, przychodzi unijny urzędnik i mówi: słuchajcie, ale jedna z tych 10 ciężarówek ma nie pracować, ale wy za nią i tak musicie leasing płacić. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że nie zgadzamy się na import produktów rolno-spożywczych spoza krajów Unii Europejskiej wytwarzanych w sposób niezgodny z dyrektywami Unii Europejskiej. Czyli mowa tutaj przede wszystkim o Ukrainie, która od 2 lat bardzo mocno dołuje nasz rynek i bardzo mocno dała się odczuć rolnikom, ale też mówimy o wiszącej cały czas w powietrzu i powracającej jak bumerang umowie z krajami grupy Mercosur, czyli z krajami Ameryki Południowej. Jeżeli ta umowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosur wejdzie, to będzie to dla nas jeszcze większa tragedia niż to, co się dzieje teraz z importem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy.
Czyli chodzi o Zielony Ład, ale taki czytany w kontekście tego, co w ogóle dzieje się na świecie w rolnictwie. No a teraz o samym Zielonym Ładzie. To pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku ma to prowadzić. Europejskie rolnictwo w większości państw Unii jest mocno uprzemysłowione. Gospodarstwa stają się coraz większe, a właściwie zamieniają się w przedsiębiorstwa nastawione na bezwarunkowy zysk. Panuje ogromna chemizacja upraw i specjalizacja, co ogranicza dostęp do nawozów naturalnych. Rolnictwo w krajach Europy ma też spory wpływ na środowisko. Przykładem są monokultury upraw, na przykład kukurydza na biomasę w Niemczech. Profesor Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę na założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
Nie tylko ze względu na duże uprzemysłowienie, ale też na fakt, że generalnie przyrody w Europie mamy niewiele, a przyroda to jest również bezpieczeństwo dla rolników, chociażby większe bezpieczeństwo pogodowe. Większość tych takich głównych założeń Zielonego Ładu uważam, że jest potrzebna. No na przykład zwiększenie bioróżnorodności na polach, zwiększenie zasobności próchnicy, co przekłada się na większą odporność też sektora rolnego na różne niesprzyjające czynniki. To pojawia się w zapisach Zielonego Ładu pod różnymi hasłami, ale właśnie między innymi hasło poprawy odporności, ale również już patrząc tak trochę szerzej, strategia od pola do stołu, żeby zmniejszyć liczbę pośredników, przez co też rolnikowi powinno zostać więcej trochę takiej marży.
Rolnicy sprzeciwiają się odłogowaniu, czyli ugorowaniu ziemi, a profesor Tomasz Piechota, z którym rozmawiał Jacek Kosiak, tłumaczy, że obecnie często brakuje miejsc bez intensywnych upraw, czyli brakuje gruntów, które by, mówiąc inaczej, odpoczywały.
To nie jest wprost odłogowanie, tylko grunty nieprodukcyjne. Tutaj bardziej chodzi o ukłon w kierunku ochrony przyrody, ponieważ mają to być takie miejsca, w których przyroda ma się trochę rozwijać, jakieś przysłowiowe robaczki, ale również rzeczy, które nazywają chwastami, a które dla przyrody są czasami cenne. No i tutaj, czy to jest potrzebne, czy nie, no to bardzo zależy od regionu. Nawet w ramach Polski, jakbyśmy popatrzyli, są takie miejsca, gdzie w sumie nie ma to większego sensu i może inaczej, nie ma większej potrzeby. No takie województwo lubuskie, gdzie jest do 60% zalesienia miejscami, czy północny wschód Polski, gdzie też takich terenów, powiedzmy, bliskich natury jest więcej. Ale są takie miejsca, gdzie zdecydowanie tej przyrody brakuje. Ale tutaj musimy sobie jeszcze powiedzieć, że poza takim typowym ugorowaniem można również do tych obszarów podciągnąć wszelkie drzewa, takie naturalnie istniejące elementy proprzyrodnicze.
Czyli drzewa w gospodarstwie, chodzi o zadrzewienia śródpolne.
Polne, no dokładnie, tam były szczegółowo wymienione, co można zaliczyć, czyli ta wielkość jak gdyby schodzi. Natomiast ja rozumiem, że rolnicy są bardzo zdenerwowani, ponieważ ten zapis jest bardzo w szczegółach już potem, jak popatrzymy sobie na wszelkie wykonawcze akty, bardzo niejasny i do końca nie wiadomo, jak to ma być realizowane.
Rolnicy są zdenerwowani, krytykują Zielony Ład, ale to nie znaczy, że krytykują w czambuł i że wszyscy. Jacek Kosiak rozmawiał z Markiem Grąckim, który gospodaruje w okolicach Pniew na 300 hektarach upraw ekologicznych i, jak mówi, popiera założenia Zielonego Ładu, ale krytykuje sposób jego wprowadzania.
Jestem ekologiem. To jest mój sposób życia, bycia i funkcjonowania również w rolnictwie. Zgadzam się z tymi postulatami, natomiast ich wprowadzanie powinno być nie na zasadzie urzędniczej decyzji odgórnej i tak cięcia węzła gordyjskiego, tylko powoli, przede wszystkim brak uświadomienia i odpowiedniej informacji dla rolników. Tego w ogóle nie ma. Ekoschematy to nawet sami drobniejsi urzędnicy w agencji nie za bardzo wiedzą, z czym się to je. Także przecież można pewne rzeczy załatwić w sposób łagodny i normalny. Na przykład to, co jest w moim gospodarstwie, czyli ja mogę ugorować część gruntu, ale z zieloną pokrywą. Czyli w tym momencie mogę sobie zebrać i to, co na tym gruncie ugorowanym urośnie, przeznaczyć na zieloną paszę dla moich zwierząt. Ale niestety większość rolników w tej chwili nie prowadzi takiej normalnej produkcji zwierzęcej. Czyli jest krowa, która dostaje tylko i wyłącznie wysoce białkową, przetworzoną paszę, po to, żeby dawać jak najwięcej mleka. To samo dotyczy świń, to samo dotyczy drobiu. Takich rolników jak ja i tak mających zwierzęta, tak jak ja, jest w tej chwili bardzo niewielu. Na palcach jednej ręki można ich policzyć.
Tak, proszę Państwa, i tutaj mi się przypomniało stare, poczciwe słowo trójpolówka, gdzie ten trzeci kawałek pola, taki rotacyjny, odpoczywający, mógł być łąką. Pojawiło się słowo ekoschematy w wypowiedzi ekologicznego rolnika. No i to działania proekologiczne wymagane od rolników od zeszłego roku. Nie są obowiązkowe, ale od nich zależy wysokość dopłat. Innymi słowy, bez ekoschematów dopłaty są niskie. No i to są poważne zmiany w zasadach przyznawania dopłat, zauważa ekonomista profesor Wawrzyniec Czubak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
I teraz te dopłaty miały charakter obszarowy, naliczone były w oparciu o powierzchnię użytków rolnych, plus były jeszcze w Polsce uzupełniane. De facto należały się za sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego, za złożenie wniosków. Ale i już to w 2014-2020 było widać, że wprowadzono warunkowość, czyli związanie otrzymania dopłat bezpośrednich z spełnieniem pewnych wymogów. Co się wydarzyło w obecnym okresie programowania, co budzi kontrowersje? Tak zwana wzmocniona warunkowość. Czyli do tych wymogów, które były do tej pory, trzeba spełnić dodatkowe pewne społeczne oczekiwania, żeby dostać dopłaty bezpośrednie. I to jest pierwsza rzecz. A druga to jest wyłączenie części, dokładnie 30% całości płatności na tak zwane ekoschematy. Czyli można uzupełniać dopłaty bezpośrednie obszarowe spełnieniem pewnych założeń, które polityka tutaj wskazuje. Jakie to są dodatkowe świadczenia? To są tak zwane roczne kontrakty, czyli przeniesienie tego, co funkcjonowało do tej pory w tak zwanym drugim filarze funduszach strukturalnych na pierwszy filar, z tym, że to jest w układzie rocznym. Mówiąc inaczej, klarując sytuację, trzeba spełnić pewne oczekiwania, dokonać pewnych działań, za co jest płatność.
Państwo tutaj już powoli się dobijają z telefonem, ale jeszcze proszę o chwilę cierpliwości, zanim sobie porozmawiamy o tym Zielonym Ładzie. Wracamy do ekoschematów. Zależą one od decyzji poszczególnych rządów i w Polsce niektóre są łatwe do spełnienia, a inne trudniejsze. A rolnik może wybrać, w które działania wchodzi. Jeszcze raz profesor Wawrzyniec Czubak.
No tutaj państwa członkowskie miały swobodę wyboru. Mówiąc, jak to wyglądało na poziomie unijnym, wszyscy negocjują na poziomie Unii Europejskiej pewne wytyczne kierunkowe, cele szczegółowe, cele priorytetowe. Natomiast pod to każdy z krajów robi diagnozę stanu u siebie w sektorze rolnym, na obszarach wiejskich i w całym agrobiznesie. Wybiera priorytety. No na przykład priorytetem w Portugalii i w Hiszpanii nie bez zdziwienia będzie przede wszystkim kwestia wody, bo tam jest wyjątkowy kłopot z dostępnością wody. W Polsce mamy problemy strukturalne, więc kwestie ekonomiczne będą tutaj brały górę, ale także i w drugim i w pierwszym filarze w dopłatach bezpośrednich w ramach ekoschematów. Na podstawie diagnozy możliwości oddziaływania i skali oddziaływania rolnictwa na środowisko i klimat, wybieramy takie narzędzia, które na naszym podwórku polskim będą najlepsze, najbardziej adekwatne do sytuacji ekonomicznej, strukturalnej, środowiskowej w sektorze rolnym. I to pozostało w gestii państwa. Oczywiście trzeba było to uzasadnić w oparciu o diagnozę stanu, o wskaźnikowe potem rezultaty, które będą mierzone jako efekt implementacji tych ekoschematów, z tym, że robiło to państwo. Oczywiście to podlegało też jeszcze ewaluacji wewnętrznej. Komisja Europejska się na to zgadzała. Podpisana została umowa w formie właśnie planu strategicznego wspólnej polityki rolnej i teraz jest wdrażana.
Przywołane ugorowanie to próba ochrony gleby w Europie. Glebę niszczy nie tylko przemysł, ale też intensywne rolnictwo i brak naturalnego nawożenia. Obniża to parametry i jakość gleby. Zanieczyszczona lub zniszczona gleba to mniej żywności, ale też czystego powietrza i wody. Często mówimy o ochronie powietrza i wody, a dbałość o jakość gleby to też ważna, ale często niedoceniana część ochrony środowiska. Pamiętajmy też, że Europa schnie. Klimat jest coraz trudniejszy dla rolników i wszystko wskazuje na to, że tak będzie. No i zniszczona gleba nie będzie dobrze rodziła żywności. Profesor Tomasz Piechota.
Zjawisko jest powszechne i Zielony Ład wprost w kilku miejscach o tym mówi, że ochrona gleby, odbudowa gleby, która jest no, powszechnie dość mocno zdegradowana, jest tutaj bardzo istotna z wielu powodów, w tym również dla rolnika. I to znowu w założeniach jest sprawa bardzo no, strategiczna. No tu przede wszystkim odejście od praw natury, czyli bardzo intensywna uprawa roli i zaniechanie płodozmianu. Specjalizacja produkcji, tu wiele gospodarstw w ogóle nie ma produkcji zwierzęcej, to nie tylko oznacza, że nie ma obornika, ale również ze zmianowania z uprawy wypada bardzo dużo roślin pastewnych, no bo nie ma potrzeby, nie ma tego zwierzęcia, które miałoby to jeść, co dodatkowo bardzo zubaża nam płodozmian.
I profesor Piechota broni założeń Europejskiego Zielonego Ładu, ale też krytykuje właśnie sposób jego wprowadzenia.
Przede wszystkim ja uważam akty wykonawcze, to jasno powiedziane i przede wszystkim z wyprzedzeniem, jak to ma wyglądać, żeby rolnicy już mogli sobie rok wcześniej zacząć się zastanawiać, zacząć pytać, jak ja mam zrobić to, jak mam zrobić tamto, wiedząc konkretnie, jakie są założenia. Bo ja tutaj jako pedagog teraz mówię, ale też taki doradca, dużo jeżdżę z rolnikami, przecież w terenie rozmawiam. To jest największy brak. Rolnicy nie wiedzą po co, bo nikt im nie zdążył wyjaśnić, ale również nie wiedzą, jak to mają robić, bo przepisy wchodzą z dużym opóźnieniem i są też bardzo często niejasne.
Ale może w ogóle zrezygnować z tego Europejskiego Zielonego Ładu? Po co taka zabawa, zamieszanie?
Ponieważ człowiek trudno wychodzi ze strefy komfortu. Ja to wiem po sobie. W związku z tym, jeżeli my go w jakiś sposób nie zachęcimy lub przymusimy, ja wolę zachęty, to najlepiej robi tak, jak jest do tej pory, nawet jeżeli w dłuższym czasie nie jest to dla niego najkorzystniejsze. Więc takie programy, które rolnikom jak gdyby uświadamiają, że coś należałoby zmienić, że coś idzie nie tak, są potrzebne. Natomiast czy to ma mieć formę jakichś obowiązkowych praktyk, czy nie, to już jest inna dyskusja.
W tym momencie przypomnę numer do naszego studia 618-654-654. Mogą Państwo powoli chwytać za słuchawki bądź swoje komórki, telefony komórki. No a żeby ten rozdział zamknąć, to jeszcze jedna kwestia, no bo protestujący rolnicy twierdzą, że oni nie potrzebują wskazówek urzędników, bo się znają na swojej robocie i etos zawodowy nie pozwala im zaniedbywać warsztatu pracy, czyli pola. Profesor Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do takich deklaracji podchodzi z dużą dozą ostrożności.
Powiem tak, jest bardzo różnie. Są rolnicy, którzy naprawdę dbają, a są rolnicy, i niestety ich jest dużo, którzy tylko liczą od zasiewów do zbiorów, nie patrząc za bardzo do przodu. I to nie dlatego, że nie mają tej świadomości takiej ogólnej, tylko nie zdają sobie sprawy, jak te dzisiejsze działania, kumulując się, przetwarzają się na duże problemy, które pojawiają się za rok, za 10, za 20. Także no niestety przykład taki prosty, poziom zakwaszenia gleb w Polsce, gdzie ponad połowa powierzchni gruntów pilnie wymaga wapnowania, pokazuje, że rolnicy no nie robią. Nawet mówią, że ja wiem, ale mi się nie opłaci. Więc no niestety działania na pewno uświadamiające, zachęcające muszą być. Natomiast czy mają to być jakieś obowiązkowe, jak mówię, to tutaj już nie do mnie pytanie.
Także moglibyśmy, proszę Państwa, podsumować jeden z wątków tego Zielonego Ładu w ten sposób, że on ma zachęcać rolników do pielęgnowania gruntu, pielęgnowania ziemi ornej, ziemi rolnej, żeby ta ziemia jak najdłużej dawała te dobre plony, a nie żeby ją wycisnąć jak cytrynę z soku i potem, no właśnie, co potem. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry panu. Pan Roman bodaj, tak?
O, bardzo się cieszę, że wiemy już, jak mam na imię. To ja tak powiem, może żartem zacznę. Taki stary film Konopielka czasami leci, czasami można zobaczyć.
Mhm. Stary film na podstawie starej powieści.
Tak, tak, tak. Tam jest taka sekwencja, jak panowie urzędnicy przyjechali, chcieli zakładać szkołę i zaczęli tłumaczyć tam tubylcom jak, co i gdzie. I na końcu mówi ten pan, że czy wy jesteście, chcecie być zacofani, a któryś z panów tam stał i zapytał, a zacofani to dobrze czy źle? I naprawdę, naprawdę, no z rolników się robi troszeczkę takich właśnie ludzi, że nie wiedzą, czy są zacofani, czy nie. Tu przedmówca, który mówił o zakwaszeniu, to mnie strwożył, bo...
Słyszę krowy, pan jest rolnikiem, tak?
Oczywiście i u nas kultura ziemi jest i kultura jej obrabiania. Ja to widzę, że rządy się zmieniają, tak jak na weselu gra o stołek. Przepychają się, co chwilę przyjdzie nowy rząd, no ma nowy pomysł, za 5 minut będzie afera z kopaniem studni i z podlewaniem pola, bo masowo i to ludzie dostają pieniądze na to, żeby kopać studnie, a za chwilę będziemy mieli problem, że nie ma wody. No przecież jeżeli z urzędu przychodzi informacja, że rób rolniku, staraj się, wykop sobie studnie, kup sobie traktor, rozwijaj się, a nagle mówią, nie, dobra, za szybko się rozwija, zwiń się trochę. No przecież to są żarty.
Bardzo panie Romanie, wróćmy tylko na chwileczkę do Zielonego Ładu. Czy pan może o sobie powiedzieć, że pan dba o ten swój grunt rolny, że pan pozwala odpoczywać temu polu czasami, czy jednak
bardzo,
nie?
Bardzo, to już jest takie osobiste teraz pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja mam 3 córki, które nie bez przerwy mnie zapytywały już od kilku lat, ale my nie coraz skudujemy ziemi, kula ziemska. Mówię, dziecko, nasze gospodarstwo, zobacz, mamy trawę, nasza ziemia odpoczywa, nie stosujemy, mam hodowlę bydła. Może z tym bydłem też tam trochę jest, że niby mocno tego...
No mówi się
węgla,
tak.
Ale nie wiem do końca, może na tych dużych fermach gdzieś. U nas właśnie to, co jest opornik, stosowanie, no naprawdę to jest bajka, co jest, jak się trochę chce i trochę ma głowy do tego. Ja nie wiem, nie podejrzewam, że rolnicy są tacy głupi, żeby naprawdę robili ze swojej ziemi... nie wiem, jakiś księżyc.
A dobrze zrozumiałem, że pana też córki mobilizują do takich zachowań właśnie,
tak,
nazwijmy je ekologicznymi?
I one się straszą tym, co słyszą w radiu, w telewizji, na internecie i boją się o tę kulę ziemską i boją się o naszą ziemię. I właśnie tu trzeba im dużo tłumaczyć, że wszystko jest w miarę dobrze, nie jest tak tragicznie. Oczywiście te duże jakieś fermy, tam po kilka tysięcy sztuk, to wszystko, to troszeczkę powinno być przyhamowane. Ale nie można, w ogóle zacząłem od tego, że nie można tego robić chaotycznie, że co roku, co 5 lat, to się, za przeproszeniem, że tak na chłopski, ale co 5 lat to inaczej się trąbi, nie? To w rolnictwie to są kilkanaście, kilkadziesiąt lat trzeba mieć, rozwijać się, czy się w tą stronę rozwijać, czy w tamtą. A oni to, co im się tam przyszli, podrapią się po głowie, i nie, to trzeba.
Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam pana i pozdrawiam pana krówki, które było słychać, które wzięły udział w naszej rozmowie. Pewno niechcący, ale wzięły. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam się. Proszę pana, ja jestem stary rolnik z lat 60., 70., 80. i 90.
I niech zgadnę, niech zgadnę, co pan teraz powie. I nikt mi nie będzie mówił, co mam robić na polu swoim. Dobrze?
Nikt by nie powinien rządzić i w tamtych czasach, chociaż było to komuna, ale za komunę, proszę pana, nikt by nie przyszedł nie rządzić, co masz siać, co masz orać, czy masz w tym roku zaorać, czy na przyszły, czy co zasiać. Proszę pana, chowałem i świnki, ale proszę pana, było kiedyś tak, za miedzę się wyszło, nie było swojego, kupiło się od rolnika, świniaka. No ja byłem rzeźnikiem i rolnikiem. Proszę pana, i szło życie, proszę pana, nawozów się nie stosowało. Wie pan, co to był za nawóz? Pan to nie pamięta, ja pamiętam. To był azotniak, tylko jeden nawóz w Polsce, czarny taki. I to, proszę pana, dostawało się, na przykład ja miałem 7 hektarów. Dostawałem, proszę pana, 70 kilo tego nawozu i jeszcze, proszę pana, na morgę się sypało 5 kilo i to trzeba było worek piasku.
Powiedział pan azotniak, czyli inaczej azotoks, o to chodzi?
Nie, tam azotok. No, no. Azotniak to jest czysty azot, tylko to jest silny nawóz, z tym, że trzeba było na morgę ziemi sypać worek piasku i z tym 5 kilo wymieszać dobrze i potem jeszcze 25 kilo piasku dosypać i ten piasek się zrobił taki siny. I dopiero się siało ten piasek na pole. I proszę pana, zasiało się zboże czy ziemniaki na wiosnę, to proszę pana, ziemniaki były pod pas. Pod pas. A na jesieni jak się kopało, to takie żarty prowadzili im, że 2 ziemniaki w koszyk się nie mieściły.
No proszę.
O, tak było tak. I proszę pana, obornik szedł. Zaorało się, proszę pana, na wiosnę to tak, nie na tym polu, co obornik ziemniaków się nie sadziło, tylko zboże się zasiało. On się przerobił w tej ziemi, potem popląd się zasiało na pożniwa i dopiero się sadziło ziemniaki na wiosnę.
W każdym razie jest pan rolnikiem doświadczonym i rozumiem, że pan
swoje... A mnie to denerwuje dzisiaj, proszę pana, że wychodzą na drogę i nam blokują drogi. Co my pójdziemy na Ukrainę, proszę pana, im blokować... pojazdy, to ja takich rolników to nie uważam. Pewne spiksy, proszę pana, mają zboża, a dzisiaj jest niedługo przednowek będzie. Zawsze na przednowku to było trudno ze zbożem. A mają pełne magazyny, nas sprowadzali z Ukrainy i teraz nie wiedzą, co z tym zrobić, proszę pana. A niech wysypią te wszystkie firmy, co nas kupywały zboża. Dlaczego nie tego nie ujawnią?
Proszę dziękuję panu bardzo, bo tu uciekamy już znowu od Zielonego Ładu. Pani Ewa Skalisza, nie wiem, czy pani jest rolniczką, czy nie, ale...
Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Nie jestem rolniczką, ani nikt z mojej rodziny nie miał nic wspólnego z rolnikami, ale popieram ja i moja rodzina. protesty rolników to jest ich własna ziemia i oni mają prawo robić, co im się żywnie podoba. A z tym Zielonym Ładem to ich opętało, oni tam się nudzą w tej Unii. Co taki urzędnik w Unii ma na temat Zielonego Ładu do powiedzenia, niech mi pan powie.
Ale
tak
źle, że...
Ale proszę pana, CO2 to jest 0,04 setne w atmosferze. Jak spadnie do 0,02, to zniknie zieleń na kuli ziemskiej. Co oni wyprawiają? No po prostu to jest, wie pan co? Rolnicy mają prawo protestować i protestują słusznie.
Dziękuję.
To jest w Polsce i to jest ich ziemia i mają prawo sprzedawać, a nie jakieś firmy zachodnie, holenderskie, niemieckie wpychają nam na pestycyda ukraińskie przetwory. No wie pan co, to jest skandal, naprawdę. Mają rację, niech protestują, o swoje mają prawo walczyć.
Dziękuję pani bardzo. Będziemy jeszcze mówić o nawozach, o nawożeniu. Pan Ryszard, a potem pan Krzysztof. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Niech pan zobaczy. Tyle się mówi o Zielonym Ładzie, w ogóle o tym ociepleniu, o smogu, o tym wszystkim. A to powiem panu teraz tak z innej beczki. Mówi się, bo gnębi się nawet o wymianę piecy, nieważne czy ktoś ma pieniądze czy nie ma, musi wymienić, bo to ekologia, bo to tamto. I teraz, a takie miasto buduje teraz tramwaj, te autobusowe przystanki i nie robią w ogóle zatoczek. Staje cały rząd samochodów. Gdzie jest w tym momencie ten Zielony Ład cały też?
No Zielony Ład w rolnictwie ma być.
W rolnictwie, ale tu, ale ekologię wprowadzamy wszędzie. Ma być wprowadzana, ale niech mi pan powie, dlaczego się nie buduje zatoczek do autobusów, tylko staje cały rząd samochodów i zanieczyszcza.
Dobrze, ja apeluję, abyśmy rozmawiali o Zielonym Ładzie, bo o tym jest ta audycja. O autobusach może też będziemy niedługo rozmawiać. Panie Krzysztofie, halo, oddaję panu głos.
Dzień dobry, witam panie redaktorze. Wie pan, co ja dzwonię z taką sprawą odnośnie tego Zielonego Ładu. Ja co prawda no, mam korzenie rolnicze, obecnie rolnikiem nie jestem, ale wie pan co, jestem z kolei działkowcem. I powiem panu tak, że ten Zielony Ład, wie pan co, nawet działkowcom już się daje wyznaki, gdyż iż ponieważ, dlatego że, teraz uwaga, wie pan co, jest taki, jest wie pan co, taki środek grzybobójczy, wie pan, znaczy jest, no praktycznie już był. I powiem panu tak, ja też jestem za ekologiem i tak dalej, i tak dalej. I proszę mi wiedzieć, że próbowałem też, tak, że tak powiem, robić sobie opryski z tak zwanych tych rzeczy naturalnych, żeby przyrodzie nie szkodzić i tak dalej.
Tak, tak.
Ale no niestety, wie pan, one nie zdały egzaminu. I jeszcze teraz właśnie wracając do tego właśnie pewnego środka grzybobójczego, który no z tego co wiem jest bardzo dosyć szeroko właśnie w Europie, wie pan, stosowany i tak dalej. On został, wie pan co, bodaj chyba już w zeszłym roku zakazany. I wie pan, ja na przykład mam to szczęście, że mam znajomego, który właśnie ma sklep z opryskami gdzieś. Jeszcze, że tak powiem, wie pan, co mi takie litrowe opakowanie tego środka mi jeszcze po prostu sprzedał, to de facto zrobił coś wbrew przepisom, ale ja mu za to bardzo dziękuję. I wie pan, najgorsze jest to, że zakazano, wie pan, pewnych skutecznych środków, które rzeczywiście nie były, że tak powiem, aż nazbyt szkodliwe. Ja się temu mojemu znajomemu pytam z tego sklepu, mówię, dobra, to tego środka nie ma, to mówię, co w zamian? On tak wiesił głowę, mówi, wiesz co, mówi, no najlepsze właśnie, że nic nie ma w zamian. Mm-hmm. A proszę mi wierzyć...
Panie Krzysztofie, ja rozumiem, że pan, jeżeli jakiś środek zostaje wycofany, to pan jakby nie wierzy w intencje wycofujących, tak? To znaczy, zakładamy, znaczy, że to jest dla bezpieczeństwa czyjegoś, ale...
Znaczy, nie, panie redaktorze, trochę mnie pan nie zrozumiał. Wie pan, okej, jeżeli mamy zamiennik, który będzie, wie pan, rzeczywiście skuteczny, który zostanie przetestowany, oczywiście możemy, że tak powiem, starsze, że tak powiem, generacyjnie środki wycofać, ale wie pan, nie robić tak ślepo, że wie pan, jakiś urzędnik, wie pan, z Brukseli coś podbije, ten środek wycofujemy, ale nie mamy, że tak powiem, w tym względzie żadnego innego zamiennika. No bo chyba sam pan przyzna, że to jest w tym momencie chore, prawda?
No dziękuję panu bardzo. Trochę tak sobie pomyślałem, gdyby był lek w miarę skuteczny na coś, ale miał bardzo silne działanie uboczne, czy też byśmy tego leku bronili, gdyby go wycofano. Nie wiem, czy to dobre porównanie. Wracamy do tych środków różnych chemicznych. Jeszcze może oddam głos jednemu słuchaczowi bądź słuchaczce. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Moje nazwisko Michał Górnik z powiatu kolskiego, dzwonię.
Pozdrawiam. Pana
chciał, jesteśmy tutaj organizatorami kilku protestów, które wydarzyły się w ostatnich miesiącach na terenie powiatu kolskiego. Jutro jedziemy również do Warszawy. Odnośnie Zielonego Ładu, to tak jak pan wcześniej już słyszał od kilku rolników, no to jest w ogóle jedno wielkie nieporozumienie, to jest działanie...
A na czym polega to nieporozumienie?
Już panu mówię.
Bo tu słyszeliśmy, może inaczej, ja pana zapytam, czy sam Zielony Ład jest zły, czy sposób jego wprowadzania?
Już panu to wszystko rozbuduję.
Ale krótko proszę, tak? Bo mam...
Od 2004 roku do 2010 roku Unia Europejska wycofała z 1000 do 500, obniżyła dozwolone środki ochrony roślin, które mogli rolnicy stosować w swoich uprawach. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych te środki ochrony roślin, te substancje zostały z 1000 do 1300 zwiększone. To, co się teraz robi w tym momencie, gdzie Zielony Ład zakłada ograniczenie do 55% emisji gazów cieplarnianych, to jest tak naprawdę niewykonalne. To jest sprzeczne w ogóle z interesem rolników. My w ogóle nie jesteśmy w tym momencie konkurencyjni z Ukrainą. To, co tam jest u nich dozwolone, to są środki, które u nas od 30 lat w Polsce są zakazane, więc siłą rzeczy nam się zakazuje, a truje się Polaków, Europejczyków substancjami, które u nas są niedozwolone od 30 lat.
Czyli ja rozumiem, proszę pana, że to wszystko byłoby do przyjęcia, gdybyśmy takie zasady wprowadzali na całym świecie, na wszystkich kontynentach.
Jak najbardziej. No dzisiaj czytam, że nasza pani minister w Unii Europejskiej już zaczyna o to walczyć, ale chciałbym jeszcze inny temat poruszyć.
Ale krótko naprawdę, już proszę.
Między innymi chodzi o biogazownie rolnicze, które w Polsce też napotykają na opory ekologów. Więc jeżeli tak naprawdę chcemy walczyć o ekologię, to dlaczego w Niemczech jest 10 tysięcy biogazowni rolniczych, a w Polsce jest trudno osiągnąć w tym momencie 100-130 biogazowni. Więc to jest zaprzeczenie, wie pan, jeżeli chcemy być, żyć z ekologią, z przyrodą w symbiozie, to dlaczego się zakazuje na przykład biogazowni rolniczych? Dlaczego jest taki opór społeczny? Dlaczego ośrodki opiniujące choćby decyzje środowiskowe czy warunki zabudowy mają tak trudno podjąć decyzję? Niemcy potrafią to zrobić, w Polsce nie potrafimy.
Dziękuję panu bardzo. Zawieszam to pytanie. Byłem na otwarciu jednej takiej biogazowni. Bardzo ładny obiekt, duży i mam nadzieję, że będą powstawały kolejne. Decyzje Unii Europejskiej dotyczą też stosowania chemii w rolnictwie. O tym już zaczynaliśmy mówić z państwem. Głównie właśnie w ochronie roślin. Unia wycofuje niektóre substancje chemiczne i często rolnicy nie znajdują na rynku ich zamienników. O tym też już państwo powiedzieli. Taka polityka stosowana jest w Unii od lat i na to zwraca uwagę ekspert w ochronie roślin, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin, profesor Marek Mrówczyński.
Dawniej, lat temu 50, preparaty ochrony roślin działały nawet do 3 miesięcy. Teraz takich preparatów nie ma od 20 lat i Unia Europejska wszystkie substancje czynne preparatów ochrony roślin, które długo działały, wycofała. Ale te substancje są dozwolone poza Unią. Czy to będzie na wschód, czy dalej na zachód, musimy myśleć o Ameryce Południowej, czy Północnej, czy Afryce. Tam te substancje są używane. I przykładem jest substancja na szkodniki, którą Unia wycofała przed 4 laty. Szeroka była stosowana, chloropirifos, używane na szkodniki. I ta substancja znajdowana jest teraz w pszenicy, która trafia do Unii Europejskiej. Tą substancję znaleźli w pszenicy Słowacy. Także to zagrożenie jest. Ale w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej tych substancji długodziejących nie ma, dlatego tych zagrożeń nie ma.
Przed dekadami ludzkość zafascynowała się chemią na polach. Widziano w tym symbol postępu w rolnictwie, a przykładem było powszechne stosowanie owadobójczego DDT. Uwaga, wypowiem to słowo, ale sobie je poszatkuję na kawałki. DDT, czyli dichlorodifenylotrichloroetan. Dla przyjaciół azotoks po prostu. A więc o powszechnym używaniu w przeszłości DDT profesor Marek Mrówczyński.
DDT działało nawet i zalegało w środowisku nawet prawie 100 lat. Do tej pory wykrywamy i w wodach, co pijemy, bardzo małą ilość, ale wykrywamy, też w glebie wykrywamy. Pozostałości DDT, one są bardzo niskie, dlatego że DDT na początku lat 70., czyli pół wieku temu, zostało wycofane. I mimo, że minęło 50 lat, te substancje zostały DDT, typu DDT, wycofane, to jednak stwierdzamy, bo one... Teraz nie ma możliwości wprowadzenia na teren Unii Europejskiej innego preparatu, który by działał długo. Wszystkie preparaty działają bardzo krótko, co pozwala nam na dobrą ochronę, ale ta ochrona wymaga wiedzy i też wymaga większych pieniędzy, bo preparaty nowe, krótko działające, wymagają większej liczby zabiegów i to jest właśnie też są koszty.
Dyskusja wokół planów europejskiego, unijnego, zielonego ładu wciąż trwa. No i przy tej okazji częściej zalecane są też odmiany odporne na choroby i szkodniki, co ogranicza stosowanie chemii. Wyklucza się też niektóre preparaty, w tym szeroko komentowany glifosat. Przyjmuje się, że w Polsce 1/3 gospodarstw zużywa niewiele lub bardzo mało chemii, a zdecydowana większość poniżej średniej unijnej. Najwięcej chemii w rolnictwie używają Holandia, Irlandia i Belgia. Polska w tym rankingu jest stosunkowo nisko. A profesor Marek Mrówczyński zauważa, że obecnie środki ochrony roślin szybciej ulegają degradacji, a nauka pozwala dokładnie wykryć pozostałości. To także zmusza do postępu w ochronie roślin.
Bo dawniej nie było metod chemicznych, żeby oznaczyć te małe i bardzo małe ilości. Teraz tak czuła jest aparatura, że jak mamy basen olimpijski do pływania, który ma ileś tysięcy litrów, dokładnie nie wiem ile, ale to fachowcy wiedzą, to jak do tego basenu wlejemy 3 krople preparatu ochrony roślin, to analiza teraz wykryje. Tego dawniej nie było. Bo tych analiz takich nie było aparatury tak czułej, że teraz wykryjemy de facto każdą molekułę tej substancji chemicznej. Jak nie było tych dokładnych analiz, to wówczas nie znajdowano, bo ta aparatura była bardzo mało czuła. Wprowadzenie aparatów nowych do diagnostyki, wykrywania spowodowało, że każdą molekułę wykryjemy i bardzo dobrze i możemy na tej podstawie tak stosować chemię w ochronie roślin i dawkowanie, ale też terminy. Bardzo ważne są terminy zgodne z etykietą.
Czyli bardzo czułe aparaty wykrywające preparaty pozostałe w środowisku po użyciu właśnie i też po artykułach spożywczych spowodowało, że profesor Marek Mrówczyński mówi, konsumenci wymusili ograniczenia chemii w rolnictwie.
I zaczęło się od zatruć. Te preparaty, szczególnie w Unii wycofane, tak jak mówiłem, chloroprifos, powodował, że były raz uczulenia, następnie były biegunki i potem się poznaje zatrucia preparatów ochrony roślin. Teraz takich zatruć nie ma. I to konsumenci, którzy przeżyli zatrucie pokarmowe związane ze złym stosowaniem środków ochrony roślin, preparatów, które nie powinny być stosowane, to były jednak zatrucia albo podstrucia ludzi i dlatego te preparaty zostały wycofane, czyli nacisk był na, i słuszny nacisk na rolników i ogrodników, żeby tego nie stosować i teraz nie ma takiej możliwości, żeby tych preparatów stosować, bo ich nie ma, ale poza Unią Europejską takie możliwości są.
No i proszę Państwa, puentując naszą dzisiejszą audycję, w której chcieliśmy przybliżyć Państwu założenia Zielonego Ładu, które to założenia niekoniecznie wybrzmiały podczas rolniczych protestów albo wybrzmiały słabo, bo tam było dużo emocji. No, poświęciliśmy temu kilkadziesiąt minut i tak myślę, puentując tę audycję, że pewno byłoby wszystkim to, co przyznał rolnik dzwoniący, gdyby przyjąć zasady Europejskiego Zielonego Ładu, gdyby to był Światowy Zielony Ład. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Regulski mówi do usłyszenia, a Jarek Pachczyński zostaje.